rewelacja. To... Czuję się jak w studiu nagrań, to takie słoweczki miałem sobie zawodzić. Dwie konferencje już zostały powiedziane i wiem, że jedna była właśnie o stworzeniu, a druga była o dobrach materialnych. I właściwie jakby oba te tematy jakby kierują z takiego pytania o to, jak rozpoznać, czy przyczyniamy się właśnie do tej współpracy z Bogiem w dziele stworzenia, czy też może niestety, ale raczej do niszczenia jakiegoś tego stworzenia. Tak? I nie mam na myśli tylko tego śladu węglowego czy czegoś takiego, co teraz jest bardzo modne, ale w ogóle jakby na ile nasze życie jest czymś, co buduje jakby no, się jest udziałem w boskim dziele stworzenia. I nauka społeczna Kościoła mówi o czymś takim jako dobru wspólnym. Jako takim, może powiedzieć, kluczowym punkcie odniesienia i rozeznania odnośnie tego właśnie jak rozpoznać, czy jakby wspomagamy ten proces twórczy, jakby jesteśmy współpracownikami Boga, czy też jest tak, że no właśnie, że musimy się poprawić, że jest jakoś inaczej. I jakby temu tematowi dzisiaj nakazano nam się przyjrzeć i będę próbować jakoś dwa słowa na temat powiedzieć. Jeżeli byłyby jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, to oczywiście można je zgłaszać. Uwag nie za dużo, bo za dużo nie wytrzymam, ale tak trochę wytrzymam. Drodzy Państwo, punktem wyjścia w każdej refleksji, jak myślimy o jakichś takich sprawach społecznych, jest zawsze antropologia. To znaczy jest pytanie o to, kim jest człowiek. Jak pamiętacie... Teraz? Prawdopodobnie z nauczania Jana Pawła II. On na przykład jak mówił o porażce komunizmu, tak, to nie mówił o tym, że komunizm się rozpadł dlatego, że system ekonomiczny był niewydolny. Mówi, błąd komunizmu polegał na błędzie antropologicznym, czyli jakby na błędnej wizji człowieka. Jeżeli mamy błędną wizję człowieka, to potem cała reszta również jest błędna. Tak? Czyli jeżeli jest zła podstawa, to nie ma szans na dobry efekt. Tak? I teraz, więc jakby to pytanie antropologiczne jest ważne, bo cała myśl kościoła, społeczna funduje się na pewnej antropologii. Ta antropologia nie bierze się z kosmosu, tylko bierze się między innymi z Księgi Rodzaju, tak, gdzie mamy opisany właśnie proces twórczy i w nim stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Tak? Wiem, że o tym już była mowa, więc nie będę tego wątku rozbijał, tylko chciałbym podkreślić, że to jest jakby punkt startu. I teraz pytanie jest takie, kiedy myślimy o antropologii, to między innymi pytamy o to, co nas pobudza do działania, znaczy jaki jest kierunek naszego działania. Tak? Gdybyśmy sobie wzięli teksty klasycznych filozofów, to zajrzymy sobie do Arystotelesa, pierwsza księga polityki, i tam od razu na dzień dobry jest rzecz taka powiedziana, że jeżeli człowiek za czymś podąża, to dlatego, że postrzega w tym jakieś dobro. To jest teza antropologiczna, że jeżeli coś robimy, to raczej nie po to, żeby siebie skrzywdzić, tak? Albo skrzywdzić innych, tylko dlatego, że postrzegamy w tym jakieś dobro. Tak? I teraz jakby to nam stawia jakby przed oczy takie pytanie o to, jaki jest kierunek naszego działania. Jakby po co my podejmujemy jakieś działania, które w ogóle podejmujemy. Jakby w jakim kierunku nasze aktywności zmierzają. Dlaczego w tym kierunku, a nie w innym. I to wydaje mi się dzisiaj jest szczególnie aktualne pytanie, bo nie wiem jak Państwo, ale ja mam takie poczucie nieustannego ruchu. Znaczy, cały czas człowiek coś robi. 30 mail wpada, się odpowiada na tego maila, jest bardzo pilny każdy. Niezwłocznie trzeba odpowiedzieć, tak? Telefon dzwoni, wiadomości, nie wiem, siedzi się w autobusie, to latają wiadomości kolejne, tak? Że już po prostu tam 25 raz widzę, że ta sama wystawa gdzieś tam będzie. Wspaniale, ale cały czas to się dzieje, cały czas jakieś takie pobudzenie do jakiegoś działania. I teraz pytanie jest takie tylko, no jaki cel jest tego działania? To znaczy jakby z samego ruchu jeszcze nic szczególnego nie musi dobrego wynikać, tak? I teraz Pan Jezus daje na pewno naukę o ruchu, o tej aktywności intensywnej. On to robi u swoich przyjaciół. Czyli jak mówi dojść się do przyjaciół, to chce się coś powiedzieć, co jest istotne, tak? Jest u Marty, Marii, Łazarza. Bardzo jest sympatycznie. Pan Jezus odpoczywa. Marta przygotowuje. No nie wiem, co tam przygotowała dokładnie, bo powiedział, że nie wiem, uczta, czy nie wiem, co, posiłek. No a Maria co robi? Siedzi u stóp Pana Jezusa. I Marta z pretensją do Pana Jezusa, co jest zabawne. Panie Jezu, powiedz jej, żeby ona mi pomogła, bo ja to przecież pracuję, prawda? Działam. A ona co? Wtedy Pan Jezus odpowiada: Mario, Mario, troszczysz się o, niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Ha. No właśnie. W kontekście refleksji nad nauką społeczną Kościoła oczywiście kłopotliwe pojawia się pytanie, czy Pan Jezus zaprasza do bezczynności. Tak. Chyba nie o to chodzi, bo on nie mówi, że działasz na próżno. Tak. To, co robisz, nie ma sensu. Tak. Weź, że to zostaw kobietę. Tak. Tylko mówi, no, powinieneś dokonać jakiegoś rozeznania. Tak. To papież Franciszek dzisiaj nam bardzo podkreśla. Powinieneś dokonać rozeznania. Tak. I teraz jakby jak tego rozeznania można dojść? Jest jakaś pierwsza wskazówka, którą nam tutaj podpowiada Pan Jezus. No to ustalić priorytety. Tak? Co jest najważniejsze? Kardynał Sarach, który był niedawno w Polsce, podkreśla w tym kontekście priorytet ciszy i zasłuchania się słowa Pana. Tak? To jest dokładnie to, co robi Maria. Znaczy, że jakby bez tego nasza aktywność może się okazać aktywizmem. A z aktywizmu różne rzeczy płyną, ale nie zawsze dobre. Tak? I teraz ta kwestia pewnej ciszy, no właśnie jakby i też zasłuchania się w Pana Boga jest ważna, bo to nie powoduje nic nierobienia czy bezczynności, ale powoduje, że nasze działania zaczynają wprowadza się w nie ordo, ład, tak? I odsunę się na chwilę, zaraz będę mówić. Matka Teresa z Kalkuty, kiedyś jak była w Polsce, to miała konferencję do księży. Ksiądz jak tam potwierdził, księża cały czas coś robił, prawda? No oczywiście. I teraz no i mówiła konferencję do księży i mówi w ten sposób: słuchajcie, jest bardzo ważne, żebyście mieli codziennie godzinę na adorację. Do księży w końcu. No to wydaje się takie wezwanie, no nie jakieś takie, nie wiadomo jakie tak no, w końcu. No i po tej konferencji przychodzi do Matki Teresy jeden z księży i mówi: nie. Mówi, to jest niemożliwe. Ja muszę dla biskupa to zrobić. Potem mam katechezę. Spotkanie Rady Parafialnej. A wieczorem grupę, po drodze jeszcze muszę odprawić i mam godzinę pensjonera. Jeszcze muszę gdzieś wstać, położyć się, mieć chwilę na odpoczynek. Nie ma opcji godziny. A teraz tak się zasłuchałem, no to oczywiście ksiądz bardzo dużo robi. Jeżeli ksiądz tyle robi, to potrzebuje ksiądz 2 godziny teraz. I teraz, znaczy, wiecie, nie chodzi teraz o przełożenie, tylko to, że jakby musimy mieć tą pamięć o tym, i to jest to słowo Pana Jezusa, jakby mieć w pamięci, kiedy w ogóle myślimy o naszym życiu. I jest takie pytanie, czy mamy tam czas na to, żeby w ogóle stanąć u stóp Pana, tak? Jakby dać Jemu troszeczkę miejsca do poprowadzenia naszej aktywności. To jest jakby taka pierwsza rzecz, która, kiedy myślimy o tym ustaleniu priorytetów. Czy gdzie w tych priorytetach jest miejsce dla Pana Boga, tak? I teraz, no więc właśnie, więc jakby działanie to nie tylko ruch, czyli jakby poruszanie się, ale właśnie warto się zwrócić do Słowa Bożego, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób w tym dziele stworzenia mamy uczestniczyć. I teraz zobaczcie, jak Pan Bóg stwarza kolejne rzeczywistości, tak, oddziela dni od nocy, wodę od lądu, to za każdym razem jest zadowolony. To było dobre, tak? Następne było dobre. Stwarza człowieka, było bardzo dobre, tak? Więc ten świat się dopełnia, napełnia. I widać, że to jest opowieść, która od razu do stworzenia świata wprowadza kategorię dobra, tak? Jako kategorię centralną. I to jest, słuchajcie, o tyle ważne, że zwłaszcza dzisiaj w takim klimacie, w którym powiedzmy wszyscy, że w takim publicznym dyskursie się podważa istnienie jakiejś prawdy, tak? Przecież miałem taki problem z relatywizmem. Relatywizm, jak Państwo wiecie, jest twierdzenie, że nie ma prawdy, tak? Żadnej obiektywnej, którą możemy poznać, każdy jakoś tam swoje punkty widzenia. Tylko to jest zabawne, bo to zakłada, że się uznaje, że prawdą jest to, że nie ma żadnej prawdy, tak? Więc to jest taki pozorny na końcu relatywizm. Ale w tym myśleniu relatywistycznym również świat traci sens. Więc patrzymy na stworzenia, to jako chrześcijanie widzimy, że w zamyśle Bożym od samego początku jest sens i cel, tak? I że jest związany z dobrem. I że ten świat, który został stworzony, nie został stworzony tak po prostu, żeby sobie był, tylko że człowiek jest koroną tego stworzenia i ten świat został stworzony dla człowieka. Tak. Żeby on kontynuował dzieło stwórcze i żył w miłości i jedności z Bogiem. A zatem jakby możemy zadać sobie takie pytanie, jakby skąd możemy wiedzieć, że to, co robimy, właśnie sprzyja rozwijaniu tego dobra, tak? I tutaj kilka takich wskazówek, które można odkryć. Pierwsza to jest taka, która jeszcze wychodzi z świętego Tomasza, który zwraca uwagę, że jak człowiek robi coś dobrego, to zwyczajnie ma taką satysfakcję wewnętrzną z tego. Co rzadko jest tak, że człowiek zrobi dobry uczynek, jest na siebie tak wkurzony, że to zrobił naprawdę. Pomógł tej staruszce, mama miała dramat, tak? Znaczy, jest tak, że dobro powoduje w nas radość. Taka nasza znajoma siostra ze wspólnoty Emanuel, która jest odpowiedzialna za siostry konsekrowane. Mam taką... Są księża, są świeccy, są siostry konsekrowane za wspólnocie. Urocza kobieta, odpowiedzialna za siostry i formację ich. To nie jest łatwa odpowiedzialność. I kiedyś z nią rozmawiałem, i ona mówi, wiesz Michał, bo to jest bardzo proste, mówi. Jeżeli tracę wewnętrzną radość, to wiem, że przestaję iść za Panem Jezusem, a zaczynam próbować Go wyprzedzić. Czyli jakby, jeżeli idziemy, jakby robimy to, co powinniśmy robić, to dobro, które czynimy, przynosi nam radość. Ale oczywiście jest tak, że to jest jakby jedna wskazówka. Jeszcze zaraz krytyczne elementy tej wskazówki jeszcze zaraz mówię, ale to jest jedna wskazówka. Drugą wskazówką mogą być owoce naszego działania. Tak? To znaczy, widzimy, co zrobiliśmy. Tak? I teraz rzecz jest taka, że jak patrzymy na dzieło stworzenia, to widać. To jest pewien konkret, prawda? To znaczy, Pan Bóg oddzielił niebo od ziemi, coś powstało, było dobre. Tak? Możemy zobaczyć, co się działo. Ale może być też tak, na czym polega tutaj zmyłka, na tym, że może być tak, że mogą być takie działania, które nie mają od razu widocznego efektu. Tak? Że jakby owoc tych działań będzie widoczny za jakiś czas. Albo w ogóle my go nie zobaczymy. Tak? A zatem jakby próbujemy szukać, czy powiedzmy w tej radości jest taki element subiektywny, który może być też mylny, tak? Bo może wynikać z naszej błędnego rozwiązania sytuacji. W takim patrzeniu na efekty również jakby to nie zawsze tak się łatwo sprawdza. I w tym kontekście właśnie pojawia się to kryterium dobra wspólnego. To znaczy, może tak. Jest bardzo... Do tych kryteriów właśnie takich subiektywnych potrzebne jest jakieś kryterium obiektywne. Dlatego, że w dziele stworzenia, w momencie stworzenia, czy właśnie w historii stworzenia, widzimy też taki moment, w którym właśnie człowiek próbuje sam określić kategorię dobra i zła. Tak? To jest ten moment, kiedy jest kuszony w raju, a Ewa jest kuszona. A Pan mówi w ten sposób. Z drzewa, wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Coś jest bardzo ważny moment, bo my czasami to czytamy w ten sposób. Pan Bóg taki kurczę trochę arbitralny jest, nie? Posadził to od drzewa, tutaj jedna powiedziała, z tego nie wolno. Nie? Ale to w ogóle nie o to chodzi. Pan Bóg stworzył człowieka, wie, kim człowiek jest, więc wie, jak on działa. To jest tak też, jak mówimy, ja powiedziałem tak synowi na przykład, jak wyszedł na dach i postanowił sobie pochodzić po dachu, myślę, że nie chodzi się po dachu, jak się spadnie z dachu, to już drugi raz na dach nie wejdzie. Tak? I Pan Bóg stosuje bardzo podobną pedagogię. Mówi, słuchaj, jeżeli zjesz tamtego drzewa, to niechybnie umrzesz. Tak? To jest po prostu troska człowieka. Pan Bóg wie, co jest człowieku, wie, jakie będą skutki tego, jak on to zje. I teraz jakby wąż przedstawia to jako mega atrakcyjną sprawę, właśnie zjeść to jabłko. Tak? To jest jakby to, co jest właśnie wyjątkowo atrakcyjne, wyjątkowo ponętne. I jaka jest pokusa? Jeżeli zjecie, to będziecie jak Bóg. I tak jak Bóg będzie znać dobro i zło. To jest taka pokusa, żeby jakby samemu określać to, co jest dobre i co jest złe. Tak? Być jak Bóg. Znaczy przełamać swoje ograniczenia związane z tym, kim jesteśmy. Znaczy to samo się tak, że jesteśmy ludźmi. Ale jak to zrobicie, będziecie jak Bóg. I w tym sensie zobaczcie, że jakby Bóg od początku ostrzega, że w przypadku dobra to nie chodzi o samodzielne rozstrzyganie tym, co jest dobre, co jest złe, bo czyli to, co może być dzisiejsze czasy generalnie promują, tak? Bo to jest coś, co prowadzi ku śmierci. Natomiast jakby wszystko, jakby możemy wszystko wybierać, ale kryteria dobra i zła są w sensie nam dane, tak? Czyli jest, jakby są wpisane w nas, w naszą ludzką naturę przez sam fakt stworzenia. A zatem, kiedy myślimy o tych kryteriach rozeznania dobra i zła, to poza tymi subiektywnymi kryteriami, tak, mamy też jakieś kryterium obiektywne, które jakby określa to, co rzeczywiście jest dobre, co sprawia, że człowiek może się w pełni rozwinąć, osiągnąć pełni swojego człowieczeństwa, to też jest świętość. Tak jakby nasze człowieczeństwo nie kończy się na, nie mamy być na wzór Adama jedynie, ale na wzór Chrystusa. Tak? I teraz, czyli w naturę naszą wpisane jest jakby zdolność odkrycia tego, co jest obiektywnie dobre i służące naszemu rozwojowi i rozwojowi innych. To jest, słuchajcie, bardzo ważna sprawa, dlatego że w ten sposób możemy znaleźć obiektywny punkt zakotwiczenia, czy odpowiedzi na to pytanie, czy przyczyniamy się do dzieła stworzenia, czy też przeciwnie. Dobro, jak pewnie sami zauważyliście, zawsze jest związane z, znaczy, jakby jest związane, znaczy nie ma charakteru egoistycznego. Czy jest dobre, to jakby służy też innym. Tak? I na tej kanwie wyrasta się kategoria dobra wspólnego, która w katechizmie jest opisana w następujący sposób. Dobro wspólne to suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Dobro wspólne ma trzy wymiary. Jest dobrem wszystkich ludzi, każdego i całego człowieka. Co to pokazuje? No właśnie pierwsze to, że kiedy szukamy jakby tego zakotwiczenia w obiektywnym dobru, to od razu widzimy, że dobre jest to, co jakby wykracza poza mój interes. Tak? Znaczy jakby, że jest w tym coś więcej niż tylko to, że jakby mi jest w tym dobrze. Tak, co ja robię. I żeby to do końca zrozumieć, trzeba zrozumieć te trzy warunki, czyli że to jest dobro wszystkich ludzi, każdego i całego człowieka.
I to trzecie?
Całego człowieka. Że wszystkich, to powiedzmy jest najbardziej dla nas zrozumiałe, bo jak żyjemy we wspólnocie jakiejś, no to są takie rzeczy, jak kraj się rozwija na przykład, tak, i ma coraz większy dochód narodowy i my czujemy, że ten dochód narodowy częściowo ląduje również w naszym uposażeniu, tak? No to widzimy, że coś dla dobra wspólnego zostało wykonane. W sensie jakby czujemy, rozumiemy dobro całej wspólnoty. Dobro każdego no, też jest, myślę, w tym sensie zrozumiałe, że wiadomo, że nikt nie może być z tego wykluczony. Tak? Czyli to nie polega na tym, że są jakieś grupy, które korzystają, a cała reszta jest stawiana na poboczu. Tak? To jest coś, co jest związane z właściwym rozumieniem też solidarności. Tak? Solidarność, czyli właśnie to, że jakby wszyscy są włączeni, a nie solidarność w złu, czyli tym, że tylko niektórzy korzystają na czymś. Ale najbardziej chyba zagadkowe w tym wszystkim jest to rozumienie całego człowieka. Co znaczy całego człowieka? Bo ktoś ma jakiś pomysł. No właśnie, różnych aspektów. Czyli?
Różnych
płaszczyzn
życia.
Czyli
wszystkich potrzeb.
I teraz to wszystko jest prawdziwe, no, dokładnie w tej perspektywie, tylko musimy mieć świadomość tego, że to znaczy również, czy może w tym się zawiera, również dobro duchowe. Tak? Znaczy, że jak chrześcijanin patrzy na drugiego człowieka, to jego troska nie zamyka się w tym, chociaż to jest bardzo ważne oczywiście, czy on będzie mieć co zjeść jutro. Tak? Może taką anegdotę powiem. No nie wiem, czy będzie śmieszne, ale to, tego nie gwarantuję, ale zawsze spróbuję. Święty Filip Neri, taki reformator kościoła z XVI wieku, miał taki zwyczaj, prowadził indywidualną spowiedź. Filip Neri prowadził indywidualną spowiedź. Do niego przychodzili nawet indywidualną. W sensie, że każdy, to co my dzisiaj praktykujemy, to on jakby rozwinął kierownictwo duchowe, bardzo to jakby ożywił tym życie kościoła. I miał takiego sympatycznego, młodego przyjaciela, który do niego przychodził do tej spowiedzi. I on się tak mu zwierzył, mówi: słuchaj, wiesz, ja chyba mam powołanie do bycia księdzem. Wspaniale. I co? Dalej. No wiesz, chciałbym zostać księdzem. Wspaniale. I co dalej? No i dalej, jak już będę tym księdzem, no to może zrobię mnie proboszczem. No super, mówię. I co dalej? No, a właściwie jak już byłem takim dobrym proboszczem, to wiesz, no, może mógł zostać biskupem. Mówię, no wspaniale, mówię, prawda. I co dalej? No, a wiesz, gdyby się okazało, że dobrze tą diecezją zarządzam, to właściwie może mógł zostać kardynałem i wtedy doradzać do papieżowi, jak kierować kościołem. Świetnie. I co dalej? Głupio powiedzieć, ale może mógł zostać papieżem. Filip mówi: świetnie. I co dalej? To jest to pytanie, jakby jak daleko mierzymy. Tak? Teraz, kiedy chrześcijanin mówi całego człowieka, to ma w perspektywie również jego zbawienie. Życie wieczne. Tak? I dopiero w tej perspektywie, która się nie jest perspektywą horyzontalną, tak? Tylko rzeczywiście chrześcijańską. Możemy mówić o dobru całego człowieka. Czyli żebyśmy mieli państwo dobrobytu, nawet takie, w którym byśmy dostawali 30 pensję. A jednocześnie fundamentalne prawa człowieka nie byłyby zagwarantowane, mielibyśmy problem z realizacją dobra wspólnego. Tak? Żadnych wycieczek politycznych nie chcę poczynić, tylko chcę jakby pokazać wyzwanie, tak? I teraz zobaczcie, że jakby z tej perspektywy właściwie jakby jesteśmy w stanie zrozumieć, że uczestniczę w dobru wspólnym, czyli też w tym dziele stworzenia, wtedy, gdy podejmuję działania, które pozwalają grupie, do której należę, czyli społeczeństwu, znajomym z pracy, rodzinie, czyli też poszczególnym członkom tego społeczeństwa, wzrastać w człowieczeństwie, a ostatecznie w świętości. Czyli jakby pod koniec każdego dnia de facto można sobie zrobić bardzo konkretny rachunek z uczestnictwa w dobru wspólnym. Przemyśleć, jak ten dzień wyglądał. Czy jakby podejmowałem takie działania, które pomagają wzrastać w człowieczeństwie, tym, z którym się spotykałem, czy może na odwrót? Czy Znaczy, zobaczcie, że to jest trochę jak Pan Bóg robił, tak? Skończył to dzieło stworzenia i mówił: bardzo dobre.
Było bardzo dobre.
Wyszło. Bardzo fajnie mi wyszło, tak? Czyli naprawdę coś dobrego powstało. I to, tak samo jest z nami. Znaczy, jest pytanie o to, jakby my też jesteśmy ciągle jakby w ten ruch stworzenia włączeni i zaproszeni do tego, żeby rzeczywiście to dobro w świat wkładać, tak? I troszczyć się o to, żeby ono wzrastało. Chciałbym to naprawdę bardzo mocno podkreślić, że ten udział nasz jakby wyznacza dążenie do bycia na podobieństwo Stwórcy, które pragnie dobra każdego i całego człowieka i całej wspólnoty. Tak? I teraz zobaczcie, że to nie polega na tym, że jak żyjemy w ten sposób, to niejako nasze dobro ulega jakiejś dewastacji. Przeciwnie. Znaczy, my też zaczynamy wzrastać, bo przezwyciężamy swój egoizm, tak? Swoją pychę, lenistwo, tysiące różnych rzeczy. Żeby zrobić coś dobrego, to trzeba się trochę wysilić. Tak? I na końcu jakby to również nas buduje. Tak? Czyli jakby dobro wspólne nie stoi w sprzeczności z naszym dobrem, ale może, uwaga, stać w sprzeczności z tym, co mi się chce. Tutaj sprzeczność może się pojawić. Tak? Ale na pewno jest w tej sprzeczności z moim dobrem. Nie będę tutaj podawać przykładów. Każdy ma swoich sąsiadów, więc może swoje przykłady podać. Podać swoje, ale wiecie to, że pytanie, gdzie możemy, jak możemy rozwiązać napięcia, jak możemy właśnie przyczyniać się do tego, co buduje innych. Zwracam tu uwagę, bo często dobro wspólne asocjujemy tylko z polityką. Znaczy myślimy, znaczy to jest bardzo ważne, fundamentalne przestrzeń budowy filaru dobra wspólnego. Ale warto zwrócić uwagę, że to uczestnictwo w dziele stworzenia ma szerszy wymiar. Tak? I rzeczywiście jest ważne, żebyśmy pamiętali o naszej odpowiedzialności za wzrost świętości innych. Moja praca, poza wymiarem tym obiektywnym, w sensie materialnym, ma również wymiar duchowy. Tak? I to jest to coś, co pozwala dopiero w całości objąć dobro, które możemy przynieść. Przeciwieństwem takiej kultury opartej o dobro są tak zwane struktury grzechu. To znaczy, musimy mieć świadomość tego, że tak jak możemy się jakby wysilać na rzecz tego, żeby budować społeczeństwo, które na przykład opiera się właśnie o troskę o dobro innych. Wiecie, to są proste rzeczy, tak? Na przykład, nie wiem, przejrzyste zasady konkursowe w pracy. Tak? Czyli wiadomo, że to, co jest napisane w warunkach konkursu, rzeczywiście jest tym, co rozstrzyga o tym, co zostanie zatrudnione. Tak? No to jest jakby struktura dobra, która jakby powoduje, że jakby wszyscy działają normalnie. Tak? Ale jakby na przeciwległym krańcu tej logiki są struktury grzechu. Tak? Taką strukturą grzechu na przykład dzisiaj jest na pewno pornografia. Tak? Znaczy, która powoduje, że młodzi ludzie są deprawowani od najmłodszych lat. Tak? My bazujemy na różnych takich tekstach, które są z Francji. No, tam oni piszą, że 60% 13-latków jest już jakby wciągniętych jakoś w pornografię. Znaczy to sprawia, co to sprawia? Sprawia, że całe ich spojrzenie na seksualność, na życie płciowe jest teraz zaburzone na samym starcie. Tak? I teraz, czyli jakby warto zobaczyć, że znaczy z tej strony warto na przykład spojrzeć na te wszystkie dyskusje, które dzisiaj toczą o edukacji seksualnej w szkołach, tak? Znaczy jakby to jest pytanie o to, czy będziemy budować struktury, w których ludzie będą mogli wzrastać i odkrywać piękno i dobro, czy gdzieś od razu na początku będą skrzywieni, tak? Także warto zwrócić uwagę, że mam za to znaczy to jest realna odpowiedzialność, też nasza. Za to, czy będziemy mieli dezinteresment, to prawda jest nie nasz problem, tak? Czy też jest tak, że rzeczywiście troszczymy się o to społeczeństwo również, tak? Znaczy, o innych, którzy będą poddani jakimś tego typu procesom. I teraz, czyli gdybyśmy teraz chcieli jakby zrobić postawy przeciwstawne do troski o dobro wspólne, to z jednej strony oczywiście będzie to egoizm, tak? No to jest jakby dość oczywiste przeciwstawienie, tak? Czyli jakby troska tylko o swoje dobro, które na końcu nie okaże się takim szczególnym dobrem, bo prawdziwe dobro możemy zgubić skutecznie, będąc przyjmować postawę egoistyczną. A zatem i tutaj Pan Jezus jest dość taki, bym powiedział, brutalny, bo ten egoizm rozumie szerzej niż tylko w takim sensie troski o własne ja. U Łukasza znajdujemy taki fragment: i jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy czynią to samo. Tak? Czyli to nie chodzi tylko o egoizm w takim sensie, że tylko moje się liczy, ale też moje i moich najbliższych, powiedzmy, tak? Tych lubię, no to dla dobrych jestem dobry, no a zły sam sobie zasłużył, tak? Rozumiecie? Znaczy, że to jakby to rozumienie egoizmu jest tutaj szersze. Druga sprawa jest taka, jakby na przeciwległym krańcu. To jest taka wizja, w której ten na przykład komunizm wyznawał z wielką pasją. To jest taka wizja, w której liczy się tylko zbiorowość. Tylko dobro, nie wiadomo jakie. Sobie właśnie czytałem fragment ze Szpoteńskiego, no bo się mówi: kochają ludzkość i człowieka, ale człowieka przez co duże, więc ich ten zwykły człowiek wścieka, bo będąc tej idei cieniem, zarazem jest jej wypaczeniem. Tak? Znaczy w tym sensie, że jakby pytanie jest takie, czy nie gubimy wtedy, znaczy inaczej, gubimy wtedy z perspektywy realne dobro realnych ludzi, tak? I podążamy za jakimś ideałem, który tak naprawdę nie ma odniesienia do rzeczywistości. Tak? Zatem dla nas stanowi punkt odniesienia i może nam służyć jako kompas, to jest to pytanie właśnie, w jaki sposób sam się przyczyniam zarówno do wzrostu duchowego człowieka, do wzrostu każdego człowieka i całej grupy. Czy nie jest tak, że przeciwstawiam interes osoby interesowi grupy? Czy też na przykład, czy rzeczywiście przyczyniam się do wzrostu jakby jednej i drugiej strony, tak? Czy jakby mam w perspektywie i dobro osobiste, i dobro całej wspólnoty, tak? I czy jest tak, że ograniczam tą troskę o dobro tylko do spraw materialnych? Czy też widzę też ten wymiar duchowy każdej osoby, z którą się spotykam? I teraz zobaczcie, że jak teraz spojrzymy na dobro wspólne, to ono się nagle okazuje zupełnie poręcznym, obiektywnym kryterium oceny naszych działań. Tak? Czyli jakby widzimy, że jakby przyczyniamy się do dzieła stworzenia wtedy, kiedy przyczyniamy się do wzrostu innych. I gdzieś na tym polega ta radość, właśnie radość stwarzania, tak? Radość stwarzania, współpracy z dziełem, to jest stworzenie. I teraz ostatecznie, jeżeli nam się udaje tak żyć, albo w takiej sytuacji uda nam się tak zrobić, może nie, że w każdej, ale przynajmniej w niektórych, tak? No to daje szczęście, tak? To też daje radość, bo to jest ta pierwsza, o czym mówił świętego Tomasza. Tak? Że jakby to dobro generuje też to, że my zaczynamy być jakby wewnętrznie radośni. I w ten sposób jakby zaczynamy nieść szczęście Boga innym. Tak? W konsekwencji Albert Camus podobno miał takie zdanie, powiedział, że wierzyłby w Boga chrześcijan, gdyby mieli oni twarze gdyby mieli twarze zmartwychwstałego Jezusa. I czy jakby poprzez tą drogę też jakby my możemy wzrastać w szczęściu. Tak? To jest jakby ważne dla nas samych. No dobrze. Spójrzmy jeszcze na dwie rzeczy, które są związane z pewnymi formami, powiedzmy, patologicznymi. To znaczy z tym, czego raczej należy unikać. Które są przeciwstawieniem też dla postawy opartej na dobro wspólne. Z jednej strony, słuchajcie, to jest kwestia tak zwanej pozornej wielkoduszności. To znaczy, i w tym nasza kultura celuje, to znaczy, jesteśmy w stanie poświęcić bardzo wielką uwagę jakiemuś w sumie drobnemu, rzeczywistemu, ale drobnemu, proporcjonalnie nieszczęściu. I wszyscy się użalać nad nim straszliwie. Ale o Syrii to od półtora roku już nie pamiętamy, bo to 2 lata temu śpiewaliśmy kołysankę w wszystkich kościołach. I już tam się ciągle dzieje to samo, ale ta myśl nam schodzi z perspektywy, tak? Czyli jest takie pytanie o to, czy nasza wielkoduszność dobra jest chwilowa, tak? Czy też jest czymś, co ma charakter postawy. Druga sprawa, która taka, na którą trzeba uważać, to jest coś, co to jest to opisane mianem syndromu Lucyfera. To znaczy, to jest zwłaszcza takie ryzyko, powiedzmy, w rodzinach, związane z chęcią, ale też, powiedzmy, szefa w pracy, względem swojej pracowniki, to znaczy, że próba uszczęśliwiania na siłę, czyli to ja wiem dobrze, co dla kogoś jest dobre. I teraz wiem, że z dzisiaj to po prostu ma taki talent, że on musi być łyżwiarzem. Świetnie jest. Bo ja go widzę. Już go widzę, jak on będzie tym łyżwiarzem. Za 15 lat i dawaj z dzisiaj, żeby on tym łyżwiarzem został. Tak? Znaczy, ale też może być w pracy, że szef jakby wie lepiej wszystko, tak? Więc on poustawia pracowników. Znaczy, że jest pytanie o to, żeby jakby pamiętać o to, że jakby to dobre wspólne uwaga też wsłuchania się w tą drugą osobę i to, jak ona rozumie swoje własne dobro. Tak? Więc jakby to jest jeszcze jedna rzecz, która to jest ważna. I trzecia rzecz jest taka, że to jest jakby trzecie ryzyko. To jest trochę takie pytanie, po co się tak bardzo starać, skoro i tak to ogólnie nic nie zmieni. Tak? Znaczy, że no wiecie, no ja, okay, no ja nawet pomogę temu czy tamtemu coś, no ale słuchajcie, no świat był jaki jest, świat zawsze taki będzie. Nie? I tutaj warto w takich sytuacjach sobie przypomnieć Matkę Teresę z Kalkuty. To jest taki szybki antidotum na takie pokusy. Cynizmu jakiegoś takiego. Znaczy, wiecie, no ona jak zaczynała tą swoją misję w Indiach, swoją, w sensie, już tą swoją drogę opieką trendowatymi, no to pierwszy trendowaty umarł następnego dnia po tym, jak go wzięła z ulicy, tak? A czy to nie miało znaczenia? Fundamentalne miało znaczenie. I teraz chodzi o to, że te małe rzeczy, które robimy, żeby nie bać się tego, że to nie od razu przemienia wszystko. Znaczy, Jan Paweł II mówił o tym, że z Polski wyjdzie iskra, jak Polska będzie wierna. Było takie zastrzeżenie. Ale że z Polski wyjdzie iskra, tak? Nie powiedział, że po prostu wielki płomień, który coś tam, ale iskra, która zapali świat. Tak? I to jest troszeczkę tak z tym dobre. Znaczy, że to nie polega na tym, że my od razu musimy cały świat przemienić. Ale że możemy być tą iskrą, tak? Która coś dobrego zacznie. A to zależy od bardzo prostej decyzji w danym konkretnym momencie, jakby naszego wyboru. Tak? A zatem jakby jak będziemy się ukierunkować na dobro, które jest naszym dobrem wspólnym, to można powiedzieć każdego wieczoru w wersji idealnej, albo każdego roku ciągle w wersji bardzo dobrej, albo chociaż pod koniec życia będziemy mogli powiedzieć, to było dobre, a może bardzo dobre. Tak? Jakby przeżywając trochę doświadczenie, czy mając udział w tym doświadczeniu stwórczym Boga. I zawsze, proszę się nie niepokoić, ja już powoli zmierzam ku końcowi, także to wszystko już powoli tak kończę. Na koniec zawsze jest fragment z Pisma Świętego z krótkim komentarzem w tych wykładach. A zatem chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Księgi Rodzaju. To jest trzeci rozdział 1-10, 22-23. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie wszystkich owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie. Ale nie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszone oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem owoc, z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Po czym Pan Bóg rzekł: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której był wzięty. Zaczyna się ten moment, w którym jakby mężczyzna i kobieta stoją przed wyborem uszanowania własnej kondycji, tego kim są, czy też próby jakby próby zmiany, znaczy uznania się, że jest się Bogiem, tak, takim jak Bóg. Tak? To, co warto zobaczyć, że tutaj jakby od początku problemem jest to, że szatan kusi przez częściową prawdę. Że fałsz polega na tym, że jest jakby za zniekształcona prawda. Tak? Czy to prawda, że nie możecie jeść w ogóle owoców z żadnego drzewa tego ogrodu? Nie. Tak? Jak wchodzi w dialog, zbliżając się coraz bardziej do granicy, za którą już czyha śmierć. I jakby warto to sobie w tym sensie pamiętać o tym, że przekroczenie tej granicy powoduje, że z jednej strony pojawia się lęk przed Bogiem. Nie bojaźń Boża, tak? Ale lęk. Znaczy, czy zaczynamy bać się tego, od którego pochodzi nasze życie. Nie w sensie bojaźni, no wiecie, no to jakbyśmy nagle mieli stanąć przed Bogiem, to bojaźń nas wzięła z definicji, tak? Jak słyszałem wszystkie teksty, nie wiem, Mojżesz, tam nie ma takiego twardziela, który jakby zobaczył Boga, to by jakby nie padł na kolana, tak? No to jest naturalne, ale nie chodzi o bojaźń Bożą. Chodzi o lęk przed Bogiem, tak? Ukrywanie się przed Nim. W bojaźni Bożej jest to, że mamy też pragnienie bycia z Bogiem, tak? Jakby jest ta świadomość kogoś, kto jest zupełnie inny, potężniejszy w sposób no, nieporównywalny. A tu mamy po prostu lęk. I się chowa w krzakach przed Bogiem. To jest bardzo zabawne, że myślał, że się musi uda schować. No to inna sprawa, ale znaczy, i teraz, więc pierwsze, wkrada się lęk. Relacje ludzkie wkrada się przemoc i oskarżanie wzajemne. Tak? To jest za chwilę to, co będzie między Adamem i Ewą. I wreszcie ziemia zamiast być miejscem właśnie jedynie radości, staje się miejscem trudu. I w tym sensie, jakby, dlaczego to warto pamiętać? W tym sensie, że kiedy dzisiaj, warto pamiętać, że żyjemy po grzechu pierwotnym. Czyli nie chodzi o to, że teraz nam wszystko będzie wychodziło i nigdy nie popadniemy w jakieś słabości, bo zrobiliśmy kurs Zacheusza i teraz po prostu jedziemy, tak? 120 i tylko machamy wszystkim na zewnątrz, chodźcie. Następny kurs na wiosnę rusza, tak? Ale chodzi o to, że jakby możemy wynosić dobro i dzięki temu przemieniać ten świat, jakby przywracając mu Boga, Jego piękno i sens. I to jest piękne powołanie, do którego realizacji zachęca nas katolicka nauka społeczna. Bardzo dziękuję.